Gabriela Masłowska, członek Rady Polityki Pieniężnej, jest naszym porannym gościem w rozmowie telefonicznej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Stopy procentowe zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Dlaczego? Czy Rada przyjęła strategię wyczekiwania i obserwowania najbliższych wydarzeń makroekonomicznych w Polsce i na świecie?
Na decyzję Rady oczywiście mają wpływ wszystkie zjawiska, okoliczności, które oddziałują na poziom cen, na zachowanie się cen, a także takie, które wpływają na aktywność gospodarczą, czyli sytuację ogólną, makroekonomiczną. Zawsze oceniamy, członkowie Rady oceniają perspektywy inflacji, inflacji bazowej, sytuację gospodarczą. No i oczywiście od tego zależą decyzje co do wysokości stóp procentowych. Wtedy, kiedy Rada Polityki Pieniężnej nabiera pewności, że inflacja będzie w stały sposób obniżać się do celu inflacyjnego, który wynosi w Polsce 2,5% plus minus 1% w górę w dół, czyli że jeśli inflacja będzie w tym paśmie odchyleń 2,5% plus minus 1%, to wtedy można myśleć o obniżaniu stóp procentowych. Jeśli mamy dużą niepewność, to oczywiście takich decyzji nie możemy podjąć dla dobra wartości polskiego pieniądza i wzrostu gospodarczego. Także mamy w tej chwili, owszem, obniża się inflacja od lutego 2023 roku z 18,4% do 2% w marcu. To jest bardzo dobry wynik. To jest spadek o ponad 16%. To jest imponujący wynik, jeśli chodzi o zachowanie się wskaźników inflacji. Ale już w kwietniu zarysowała się, co o czym informowaliśmy i tak przewidywaliśmy, że inflacja już od kwietnia będzie stopniowo wzrastać. Niestety, to nie jest dobra wiadomość. Wynosi ona w kwietniu 2,4%.
To są najnowsze informacje podane przez GUS.
Tak, 2,4% rok do roku w stosunku do 2% w marcu, a więc już zarysowała się już tendencja wzrostowa.
Jaki jest główny tego powód? Bo to jest istotne pytanie, które się pojawia, bo wydaje się, że Rada patrzy na procesy w długim okresie, a tu niezaprzeczalnie widzimy, że inflacja średnioroczna w 2024 roku przekroczy 5%.
Tak, oczywiście to ten wzrost, ta tendencja wzrostowa inflacji już od kwietnia bieżącego roku, ona jest spowodowana przede wszystkim wzrostem cen żywności spowodowanym zniesieniem zerowej stawki VAT przez obecny rząd i powrotem do stawki 5% na żywność i usługi. To wszystko, co znajduje się w tak zwanym koszyku konsumenta, a to dotyczy, w tym koszyku konsumenta to dotyczy prawie 80% jego zawartości. A więc jeśli VAT zwiększono z 0 do 5%, musiało się to odbić na wzroście inflacji. Zresztą szacuje się, że to jest taki skutek tego, to jest blisko 1%, 0,9% jest skutkiem właśnie zniesienia VAT-u. No i oczywiście także jest to skutkiem wzrostu cen paliw. Mamy niepewną sytuację geopolityczną, duże ryzyko związane z produkcją, dostawami ropy, wzrosły ceny ropy za baryłkę w związku z konfliktami między innymi w Azji, tutaj na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. I to spowodowało wzrost cen paliw, a więc wzrost cen żywności z powodu usunięcia stawki VAT-u zerowej i wzrost cen paliw to są główne przyczyny zwiększenia wzrostu cen w ogóle od kwietnia 2025 roku do poziomu 2,4% z 2 w marcu. No i taką drugą przyczyną istotną wzrostu cen jest ciągle utrzymujący się wysoki wzrost, czyli wysoka dynamika cen usług. To jest zresztą cechą nie tylko naszej gospodarki, naszej rzeczywistości, a także innych gospodarek. Ceny usług rosną i to mocno podtrzymuje ten ogólny wskaźnik wzrostu cen do poziomu 2,4%.
Z jednej strony mamy silny rynek pracy i brak większych zawirowań związanych także ze spowolnieniem. Trochę się mówiło o tych masowych zwolnieniach. Fakt, nie ma tego potwierdzenia w danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. A z drugiej strony jednak, czy nie jest tak, że za tym scenariuszem pozostawienia stóp procentowych bez zmian były także decyzje, które były ze strony banków Anglii czy amerykańskiego Fedu?
To znaczy, mamy do czynienia niestety z niezbyt dobrą koniunkturą. Mhm. Co prawda te wskaźniki się trochę poprawiają zarówno w świecie, jak i w Polsce w stosunku do poprzedniego roku, bo pamiętamy, że w 2023 roku gospodarka strefy euro, zwłaszcza gospodarka niemiecka, ocierały się o recesję gospodarczą. Tam się rysuje powolny wzrost gospodarczy. W lepszej kondycji jest gospodarka amerykańska, ale mimo wszystko te wskaźniki wzrostu są cały czas niższe od średnich wieloletnich. Mamy więc spowolniony wzrost gospodarczy. I tutaj podnoszenie stóp procentowych w takiej sytuacji w walce z inflacją byłoby bardzo groźne dla aktywności gospodarczej, mm-hmm. dla produkcji, dla inwestycji, bo podnoszenie stóp procentowych oznacza zmniejszenie zainteresowania pieniądzem, zwłaszcza kredytowym, oznacza wzrost ceny pieniądza, bo stopy procentowe to jest cena pieniądza, więc jeśli one rosną, pieniądz jest droższy, w tym sensie trudniej dostępny dla konsumentów i dla inwestorów. Ten pieniądz wtedy nie wypływa z banków, z sektora bankowego w takim stopniu na rynek, jak przy niskich stopach procentowych, no to wpływa na popyt i oczywiście też na sytuację rynkową, w efekcie odbija się też na sytuacji producentów, bo przy mniejszym popycie są mniejsze możliwości produkcji, sprzedaży i zatrudnienia i tak dalej. Więc te wszystkie czynniki muszą być tu brane pod uwagę i dlatego w Stanach Zjednoczonych, jak i w strefie euro, w ostatnim czasie nie zostały zmienione stopy procentowe, mm-hmm. utrzymane na tym samym poziomie, ponieważ inflacja owszem spada, ale te wskaźniki aktywności gospodarczej nie są bardzo optymistyczne, nie są bardzo budujące. I to jest brane również pod uwagę w Polsce.
I co dalej? Czy niewykluczona jest korekta bliżej końca roku, nawet podwyżki stóp procentowych jeszcze?
Myślę, że o tym można będzie rozmawiać na przełomie roku, mhm. ale w tej chwili trudno jest zawyrokować, przewidzieć z dużym stopniem prawdopodobieństwa, jakie będą decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Dlatego, że obarczone są one naprawdę dużą niepewnością, jeśli chodzi o politykę w Polsce, politykę fiskalną, mhm. czyli różne działania osłonowe, które do tej pory były stosowane. Jak wiemy, cała ta tarcza antyinflacyjna związana z mrożeniem cen energii i gazu, one zostały zlikwidowane w takiej formie, jak były dotychczas. One obowiązują tylko do 1 lipca bieżącego roku i tutaj rząd przyjmuje duże korekty w tym względzie i szacuje się, że podwyżki cen energii od połowy roku, wbrew różnym deklaracjom rządu, wzrosną nawet o 70%. Czekają nas również podwyżki cen gazu i ciepła systemowego. To zawsze odbija się na wzrost cen, mhm. prawda? A zatem pociąga wzrost cen produkcji, cen wszystkich towarów. Więc my nie wiemy, jak ostatecznie, jakie rozwiązania zostaną przyjęte, bo część tych działań osłonowych zostanie utrzymana chociażby w postaci tak zwanego bonu energetycznego, który ma poprawić, czy osłonić jakby gospodarstwa domowe o najgorszej sytuacji ekonomicznej, gdzie będą jednorazowe dopłaty do cen energii w wysokości tam około kilkuset złotych, mm-hmm. od 300 do 600 zł na gospodarstwo domowe, zależnie od dochodu na głowę, oczywiście nie dla wszystkich. Ten dochód wynosi maksymalnie 2,5 tysiąca złotych na osobę i 1700 w gospodarstwach wieloosobowych na osobę. Więc to jest pewna forma ochrony, No także przewiduje się na drugie półrocze, z tego co widzimy z projektów ustaw, przewiduje się także zamrożenie ceny na energię, ale na poziomie wyższym niż do tej pory, na poziomie 500 zł. No i to zależy tam także od zużycia tej energii. Więc trudno nam powiedzieć w tej chwili, jak się te działania, jaką formę ostateczną przyjmą, te działania osłonowe i czy one będą wprowadzone w życie i w jakiej skali, w jakim zakresie, bo to będzie miało bardzo duży wpływ na zachowanie się cen. Otóż wiemy, że jeśli by znieść wszystkie działania osłonowe, które do tej pory były, no to ta inflacja może wzrosnąć do poziomu 6-7% w drugiej połowie tego roku. Natomiast ponieważ nie wiemy dokładnie, czy zostaną one wszystkie zniesione, czy część zostanie utrzymana, na ten moment trudno powiedzieć, można się spodziewać jednak, że ta inflacja z poziomu obecnego 2-4 jednak wzrośnie w drugiej połowie roku do poziomu, trudno powiedzieć, przy zachowaniu, przy zniesieniu wszystkich działań osłonowych do poziomu 6-7%, ale ponieważ nie wszystkie będą zniesione prawdopodobnie, wiadomo, że na to wpływa także sytuacja wyborcza, no to mimo wszystko będzie to wzrost wyższy, aniżeli w tej chwili mamy 2-4, kilka procent wzrostu cen czeka nas wszystkich.
To co
I dlatego my nie możemy jako Rada Polityki Pieniężnej, ponieważ nie mamy wystarczająco jasnych przesłanek do podjęcia decyzji w tej chwili. Nie możemy po prostu tu ryzykować i dokonywać zmiany stóp procentowych, ale sądzić należy, przypuszczamy, że na koniec roku, na przełomie roku będzie być może możliwość dyskusji na temat najbliższych obniżek stóp procentowych na początku przyszłego roku. Być może.
To dobra wiadomość. Jakieś światełko w tunelu, jest nadzieja dla kredytobiorców. Co powinni zrobić oni teraz? Na przykład te osoby, które mają zmienne oprocentowanie.
Jeżeli wiadomo, że stopy procentowe, które uchwala Rada Polityki Pieniężnej, wpływają na sytuację kredytobiorców, ponieważ stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego to jest coś takiego jak zielone światło dla pozostałych banków komercyjnych. Jeśli ona jest obniżana, to na ogół one z pewnym poślizgiem, nie muszą, ale tak robią, że na ogół obniżają także oprocentowanie kredytów. Jeśli stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego podnoszona jest, no to oczywiście banki też podnoszą oprocentowanie kredytów. W tej sytuacji wiadomo, że im niższe stopy procentowe ustanawiane przez Radę Polityki Pieniężnej, to oczywiście jest szansa na tańszy kredyt i dla konsumentów, i dla przedsiębiorców. Więc w tej chwili musi być utrzymana taka stopa procentowa, przynajmniej przez najbliższych kilka miesięcy, łagodzenia tej polityki i tańszych kredytów można się spodziewać. Jeśli nie nastąpią jakieś nieprzewidywalne okoliczności, których my wszystkich nie jesteśmy w stanie w tej chwili ocenić, to w przyszłym roku jest szansa na tańszy kredyt.
A jak nasze domowe budżety zabezpieczyć?
Nasze domowe budżety niestety zawsze padają ofiarą, że tak powiem.
Tych podwyżek, inflacji. Cen wszystkich takich inflacji.
Tak, inflacja pożera.
Drenuje na niesamowicie.
Tak, bardzo odczuwają konsumenci, bo spada siła nabywcza pieniądza, zwłaszcza rodziny najmniej zamożne i liczniejsze odczuwają ten wzrost. Także sami producenci także ponoszą konsekwencje wysokich cen, zmieniających się cen, rosnących cen, ponieważ ich sytuacja jest też niepewna, nie mogą podejmować spokojnie decyzji odnośnie przyszłych działań, czy w zakresie produkcji, czy inwestycji, bo sytuacja jest na tyle niepewna, że trudno się spodziewać, jak ceny będą się kształtowały. Więc jest to zmora zawsze. Inflacja jest zmorą dla i konsumentów, i dla producentów. Jak zabezpieczyć? No, pewnym zabezpieczeniem jest podniesienie wynagrodzeń, podniesienie płacy minimalnej, która miała miejsce ostatnio, no i w ogóle wzrost wynagrodzeń nominalnych, który był także skutkiem wzrostu płacy minimalnej, bo ona pociągnęła za sobą wzrost wszystkich wynagrodzeń. I wzrost wynagrodzeń dosyć silny, który się dokonał, w pewnym stopniu zabezpieczył konsumpcję, zabezpieczył wydatki konsumentów. No może nie wszystkich i nie do końca, bo nigdy nie jest to możliwe, żeby ochronić wszystkich, ale poza tym te tarcze, które były wprowadzone i stosowane przez ostatnie miesiące, one miały właśnie na celu ochronę konsumentów przed inflacją. Tu dużo nie zależy w tym wypadku od nas, bo decyzje podejmuje rząd w tej sprawie, które zostaną utrzymane i w jakiej skali zostaną utrzymane, ale część konsumentów będą chronić, jeśli w pewnym stopniu zostaną zachowane. Czyli tutaj możemy dbać tylko o wynagrodzenia, o dochody, no i oczywiście oszczędności na miarę możliwości, które jesteśmy w stanie poczynić. I trudno przewidzieć, trudno proponować jakieś inne rozwiązania dla ochrony budżetów.
No to dziękujemy za te wskazówki. Gabriela Masłowska, członek Rady Polityki Pieniężnej, była dziś naszym porannym gościem. Pięknego dnia życzymy i niech nasze pieniądze w portfelu nie uciekają.
Życzę również tego Państwu i rolą naszą jest troska o to właśnie, żeby tak było. Troską jest troska o utrzymanie wartości polskiego złotego.